Od dzisiejszego dnia zaczynamy taki cykl wykładów przygotowujących osoby do chrztu, ale też wyjaśniających pewne rzeczy osobom, które nie wiedziały, nie uważały, kiedy się głosiło. Mówię to do siebie, bo ja nie uważałem na przykład. Takie podstawy niektórych takich tematów, postaw wiary, które Kościół powinien znać. Będziemy dzisiaj mówić m.in. o Wieczerzy Pańskiej. Prawie wszyscy w niej uczestniczą, wiecie, czym to się je i z czym to się pije, wszyscy to wiemy. Bóg ustanowił Wieczerzę Pańską, kiedy jeszcze Izrael był w Egipcie. Ustanowił to w dniach największego święta żydowskiego, Paschy żydowskiej. Termin nie był przypadkowy, to wiązało się z tym, że Izraelici mieli świętować 7 dni Paschy. I w dniu, kiedy w tej nocy, kiedy umierali pierworodni, kiedy Bóg karał Egipcjan, mieli tu wieczerzę paschalną spożyć. W tamtym czasie spożywano chleb niekwaszony. To był taki znak, że Izrael w pośpiechu uciekał z Egiptu. Po prostu chleb nie zdążył się wtedy zakwasić, kiedy był robiony i trzeba było spożyć go takim, jakim jest. A po drugie, Słowo Boże mówi, że wszelki kwas, wszelki zaczyn przez Słowo Boże uważany jest za nieczystość. Czytamy, chleb był to niekwaszony chleb paschalny. W przededniu Paschy każda żydowska rodzina pozbywała się kwasu ze swoich domów. Musieli się przygotować na święto Paschy. Przez 7 dni Paschy mogli jeść tylko chleb niekwaszony, pszaśny, znaczy czysty. Czytamy to o tym w 5 Mojżeszowej, w 16 rozdziale i w 2 Mojżeszowej, w 12 rozdziale. W naszej czasa, kiedy my spożywamy wieczerze, spożywamy pod postacią chleba i wina, prawda? Słowo Boże mówi, mało kiedy używa wino, często używa owoc winorośli, sok z winogron, prawda? Chociaż Stary Testament czytamy w 5 Mojżeszowej, w 32 rozdziale, mówi krew winogron. Inaczej krew obrazuje krew przymierza Jezusa Chrystusa. Kiedy my spożywamy chleb i wino. Słowo Boże nie mówi, czy to ma być sok sfermentowany, czy też nie. My pijemy pół na pół. Pół sfermentowanego i pół niesfermentowanego, mieszam tak. Słowo Boże nie mówi, mamy wybór w tej kwestii, mamy wolność wyboru. Wieczerza była bardzo ważna w życiu Izraelity, bo sam Pan Jezus Chrystus, kiedy chodził po tym świecie, kładł bardzo wielki nacisk, aby mieć czas na spożywanie wieczerzy ze swoimi uczniami. Oni nie szli, wiecie, Piotr sobie wziął kanapki swoje, jadł, Jakub tam wyciągnął sobie banana i sobie chrupa, prawda? Nie. Oni siadali w jakimś tam miejscu, Jezus przygotował specjalne miejsce, aby mogli spożyć posiłek, tak zwaną wieczerzę, i w tym czasie mogli mieć ze sobą społeczność. Nawet do dzisiaj psychologowie mówią, jak ważne jest dla rodziny posiłek, szczególnie obiad, kiedy cała rodzina jest w komplecie. Często małżeństwa, rodziny tracą, no teraz są takie czasy, wiadomo, pewne rzeczy zmienić nie jesteśmy w stanie, że ojciec pojedzie za granicę, mama pojedzie za granicę, nie ma ich, albo pracują dniami, nocami, jak to teraz bywa. I dziecko zostawiają albo śniadanie, albo obiad, podgrzej sobie, prawda, albo pieniążki, kup sobie jakieś tam coś do jedzenia, albo masz tutaj coś sobie kup, albo odgrzej, wrócę wieczorem o tejś tam godzinie, tata wraca pierwszy, no to wiadomo, dzieckiem zje. Mama wraca, popracuje na drugą zmianę, wraca po 22, kiedy dziecko już śpi. Takie trochę nienormalne się porobiło. Jezus kładł nacisk, że posiłek, wieczerza, przynajmniej wieczerza. W tym czasie wieczerza była, to była kolacja. Chcieli spożywać razem. I często w Biblii są 4 nazwy takie, które obrazują wieczerzę pańską. Łamanie chleba, czytamy często w dziejach apostolskich o tym. W wielu księgach, w wielu listach pańskich. apostoła Pawła. Stół pański, to wszystko są terminy zamienne, prawda? Wieczerza pańska najbardziej powszechna. I komunia. Chociaż komunia to jest, wiecie, to jest taka społeczność z wierzącymi, niż nazwa samej ceremonii. Zgromadzali się, czytamy w pierwszym kościele, Dzieje Apostolskie, to jest pierwsza księga nowego kościoła, który się tworzył. I tam często czytamy, zgromadzali się na łamanie chleba. Apostoł Paweł nieraz powiedział, że do jakiegoś zboru pójdzie i będzie tam spotykał się na łamaniu chleba. W Starym Testamencie, kiedy Mojżesz zbudował przybytek i później, kiedy Salomon zbudował świątynię, ale chodzi o Mojżesza, kiedy zbudował przybytek, w miejscu świętym stały tam trzy rzeczy. Złoty świecznik, który oświetlał całe to pomieszczenie jako symbol Słowa Bożego. Złoty ołtarz kadzidlany, którym kapłani składali ofiarę z kadzidła, który był obrazem modlitwy wierzących do Boga, który ten zapach przed Boży tron przychodził. Bóg się delektuje tym zapachem, kiedy chrześcijanie modli się do Boga. To jest obraz ołtarza kadzidelnego i stół z chlebami pokładnymi. Na stole stały 12 chlebów pokładnych, pszaśnych, niekwaszonych chlebów, które tam leżały cały tydzień. Po 7 dniach kapłan przychodził, taki ma obowiązek według zakonu, przychodził, chleby wymieniał na świeże, też 12 sztuk, niekwaszonych, pszaśnych chlebów, a te stare, nieświeże zabierał i zjadał je w gronie kapłanów. Nie mogły być wyrzucone. Zobaczcie, dlaczego po wieczerze zawsze ja resztki tych zjem? Po wieczerze. Czasami zdarzało się tak, że coś się działo, że działo, z kim musiałem porozmawiać i zapomniałem o tym. Przychodzę następny piątek, jeszcze leży przykryty ściereczką. Suche jak wiór. Nieraz sobie kleczę dziosła, ale tego nie wyrzucę, bo to jest święte. Kapłan ma obowiązek, aby każdego tygodnia składać na stole 12 świeżych bochenków chleba niekwaszonego jako symbol Bożej obecności. Stare zjadali kapłani. Wieczerza mówi o śmierci Jezusa Chrystusa. Dlatego Jezus mówił o swojej śmierci dla swoich uczniów 3 razy. O swojej męce, o swojej śmierci, o swoim zmartwychwstaniu. Mówił tu 3 razy. Nie mówi o tym, że oni tego nie rozumieli, ale mówi o tym 3 razy. I kiedy czytamy w 1 Koryntian 11 rozdziale, czyńcie to na pamiątkę moją. I to było to kilkadziesiąt razy powtórzone. Czyńcie to na pamiątkę moją. Nie wiem, czy pamiętacie, w moim wieku ludzie, jak chodzili do szkoły, głównie podstawowej, były tam takie pamiętniki, krążyły pomiędzy uczniami. I często się pisało do swoich kolegów, swoich koleżanek, ku pamięci. Może jakbym jeszcze poszperał w domu swoich rodziców, to może bym znalazł taki pamiętnik. Teraz to się teraz nie praktykuje, teraz jest Facebook. A jak tam zapiszesz na Facebooku, to już to nie zginie. Możesz u siebie z twojego profilu to wymazać, ale to poszło już. I 1 Koryntian 11, 24. Czyńcie to na pamiątkę moją. A w 1 Koryntian 11, 26, ten fragment, który czytam często przy wieczerzy. Zwiastujemy śmierć pańską, gdy spożywamy wieczerze, aż przyjdzie. Jakże ważna jest wieczerza. Ale wiecie, można spożywać wieczerzę w nieodpowiedni sposób. I też ten 1 Koryntian, rozdział 11 o tym mówi. Kto spożywa wieczerzę pańską niegodnie. Co znaczy niegodnie? Bezmyślnie, bezwiednie, automatycznie. Nic, co jest z chrześcijaństwem związane, nie może być automatyczne. Musimy zawsze wiedzieć, co robimy, po co robimy, dla kogo robimy. Jakie jest znaczenie tego, co robimy. Człowiek pewne rzeczy robi automatycznie. Niektórych rzeczy to się nazywa odruch bezwarunkowy. Robimy coś, nie zastanawiając się, jak oddychanie, prawda? Mamy odruch łaknienia. oddech pragnienia. Ale jeśli coś robimy i to nie jest naszym odruchem bezwarunkowym, nazywa się to rutyna. I często rutyna może nas zgubić. Kiedy spożywamy wieczerze, musimy zastanawiać się, co robimy. Jestem głodny i zjem trochę chleba i wina. Wiecie, w tym sobie pragnienia i głodu nie zaspokoję, bo tego jest tak mało. W tym rozdziale 11 Paweł zarzucał niektórym, że jak była wieczerza, brali swoje jedzenie, brali swoje picie w obfitości, a to były takie czasy, że dysonans majątności między jednymi a drugimi zborownikami był olbrzymi. I niektórzy przynosili jedzenie i picie, a niektórzy nie przynosili nic, bo nic nie mieli. Nic nie mieli. I jedni drażnili drugich. I Paweł zganił ich za to. Ale Słowo Boże mówi, ten przyjmuje wieczerze niegodnie, kto nie rozróżnia ciała pańskiego. Czyli nie rozumie to, co robi. Po pierwsze, człowiek musi być pojednany z Bogiem. Słowo Boże nie mówi, musisz być po chrzcie, żeby spożyć wieczerze. Nie, tak, nie ma takiego słowa. Pojednany z Bogiem musisz być, żeby wiedzieć, co robić. Znać istotę wieczerzy. Musisz prosić Boga o przebaczenie. Musisz być obmyty przez Boga Bożą krwią, że przystąpi do stołu pańskiego. Jezus tak nauczył swoich uczniów, że oni, gdy Jezus powiedział wieczerza, to oni już wiedzieli, że to będzie coś uroczystego. Zauważcie, ostatnia wieczerza pańska przed śmiercią Jezusa, przed jego męką, miała miejsce w sali przestrojonej. U nas, jak się sala przestraja, to jest, no w danym u nas, jak święta jest Bożego Narodzenia. Coś tam wisi, jakieś fajne wstążki, bombeczki, prawda? A z reguły się stroi salę, jak jest wesele. Pobiera się panna młoda z panem młodym. To jest radość. Każda społeczność Boga z nami to jest olbrzymia radość. Mówię tu o Bogu, dla Boga. Ale z naszej strony też powinna przynosić radość, że dzisiaj będę uczestniczył w wieczerzy. Raduję się z tego powodu, że Bóg uczynił mnie godnym, aby mógł spożyć te dary. W Nowym Testamencie często, z reguły kościoły to robiły raz w tygodniu. Na pierwszy dzień po sabacie. Czyli w niedzielę wypada. Dlatego my zgodnie z tym, co wyczytaliśmy, robimy to w niedzielę. Praktyka mówi dzisiaj w naszych czasach, niektóre kościoły, które ja znam, robią to raz w miesiącu. Nie jest to złe, bo Biblia nie nastawia, nie ustala terminów. Musi się tego trzymać, prawda? To nie jest tak rygorystyczne, jak w Starym Testamencie. Jest sabat i nie możesz wykonywać żadnej pracy. To było szczegółowo opisane, było rygorystyczne, to było jasne. W tej sytuacji Boże Słowo Boże nie mówi, że musisz tego dnia, tego dnia, tego dnia. My robimy to raz w tygodniu. Druga rzecz, którą chrześcijanin powinien robić, powinien za tym tęsknić. Po pierwsze, nie ma życia chrześcijańskiego bez wiary w jeden fakt. Nie wiara w zbawienie. Bo zbawienie już mamy, nie trzeba w to wierzyć. Wiarę w powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Kościół istniał, Nowy Testament, Kościół Nowego Testamentu istniał i żył dzięki niejednej obietnicy powtórnego przyjścia Jezusa. Oni tym żyli. Czym się zaczyna pierwszy rozdział dziejów apostolskich? Jak powtarzam, pierwsza księga Nowego Kościoła. Kiedy Jezus został wzięty w górę do nieba. Kiedy Jezus został wzięty, uczniowie tak patrzyli, jak odchodzi. Czytamy w pierwszym rozdziale 11 wierszu dziejów apostolskich. Ukazali im się aniołowie i mówili do nich tak. Mężowie galilejscy, czemu stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. W tym testamencie ludzie nie mieli takich obietnic. Były tam wzmianki, w księdze Daniela była wzmianka o powtórnym przyjściu Jezusa, może jeszcze w jakimś innym fragmencie, ale Nowy Testament było opisanych ponad 50 razy o powtórnym przyjściu Jezusa. Najwięcej było opisanych w pierwszym liście Pawła do Tesaloniczan. Każdy rozdział kończy się zdaniem o powtórnym przyjściu Jezusa. Każdy rozdział. Ktoś kiedyś obliczył, że 1/5 całego Nowego Testamentu mówi o powtórnym przyjściu. 1/5. Czyli coś jest na rzeczy, prawda? Coś jest na rzeczy. Czytamy w Hebrajczyków w 10 rozdziale, 37 wierszu o Jezusie Chrystusie. A przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. Ciekawe zdanie. Przyjdzie ten, który ma przyjść. Czy widzimy wolę Ojca w tym zdaniu? Bóg powiedział, masz Jezu przyjść i Jezus przyjdzie, bo ma przyjść. Coś, co ma się stać, bo tak Bóg Ojciec zdecydował, to się to stanie. Mateusza w 26 rozdziale, 64 wiersz mówi, to jest słowa Jezusa, odtąd ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego po prawicy mocy Bożej i przychodzącego na obłokach nieba. Ewangelia Jana, 14 rozdział, wiersz 3. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Jezus na ziemi był już raz. 3,5 roku, czytamy o tym w Ewangeliach. Co było jego celem? Dać ludziom zbawienie. Jezus potem przyjdzie następny raz. Po co? Aby zabrać tych, którzy przyjęli to zbawienie. To jest ten czas między jednym przejściem a drugim Jezusa Chrystusa. My żyjemy w tym czasie. Chociaż Jezus powiedział, wkrótce przyjdę, jeszcze w Nowym Testamencie, i wielu dosłownie to wzięło. Przestali chodzić do pracy, szykowali się na powtórne przyjście. Jezus nie przyszedł i niektórzy byli zawiedzeni. Pierwszy list do Tesaloniczan, jak mówiłem, mówi dużo o powtórnym przyjściu. Za to drugi list do Tesaloniczan trochę stopuje ten zapał uczniów, którzy opatrznie zrozumieli to, co powiedział Paweł. I mówi spokojnie, spokojnie, przyjdzie czas, że Jezus powtórnie przyjdzie. Wiele rzeczy jest w Słowie Bożym napisane, które Biblia mówi jasno i kategorycznie, na tym nie ma co dyskutować. I tak jest z czasem przyjścia Jezusa Chrystusa. Ile osób, ile mężów bożych, ilu tak zwanych kaznodziejów sypało datami, kiedy przyjdzie Jezus. Dzień, miesiąc, rok były podawane. Potem były korekty, no bo Jezus, wiecie, nie wyrobił się w czasie. Słowo Boże w tej kwestii jest jasne. Można postawić nawet 3 wykrzykniki. Dlaczego? Bo czas powtórnego przyjścia nie został jeszcze objawiony. Czytamy to w 2 fragmentach. Jest ich więcej, ale 2 sobie zanotowałem. Marka, 13 rozdział, 32 wiersz. Ale o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec. I 2 fragment w Dziejach Apostolskich, 1 rozdział, 7 wiersz. Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił. I ten temat jest zakończony. Chociaż są znaki przyjścia, powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa, one są i powoli zaczynają się wypełniać, ale to nie jest tak, że można powiedzieć, za tydzień przyjdzie Jezus, czy za miesiąc. My o tym nie decydujemy. W jaki sposób ma przyjść Jezus? Na kilka sposobów. W sposób widzialny, w sposób niewidzialny. Można patrzeć, można potem sprawdzić, jak się przyroda zachowa. Czytam właśnie to, jak w tym fragmencie, który cytowałem, 1 rozdział Dziejów, 11 wiersz. Ten Jezus, który od was został wzięty do nieba i tak przyjdzie, jak go widzieliście. Uczniowie widzieli, jak poszedł, tak wróci. Tak go wierzący zobaczą. Dalej, na obłokach, Mateusza 24:30. I ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach z nieba, na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. Objawienie Jana, 1 rozdział, 7 wiersz. Oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy go wszelkie oka, także ci, którzy go przebili. W Mateusza 25:31. Jezus pojawi się w chwale z aniołami. Gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały. 2 Tesaloniczan 1,7. I objawił się Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej. I czytamy w Mateusza 24 rozdział od wiersza 29 do 30 te dwa wiersze. To jest to takie, co będzie widać w przyrodzie, kiedy Jezus przyjdzie. A zaraz po odręce owej dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem. I gwiazdy spadać będą z nieba i moce niebieskie będą poruszone. Ciekawy to będzie widok. I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. Powtórne przyjście Jezusa to jest coś, co daje życie chrześcijaninowi. Bo czekasz, bo wraca ktoś, kogo kochasz, takim tęsknisz. Jak dzieci tęsknią za rodzicem, które wyjechało gdzieś tam za granicę. Pamiętam, byłem mały, w 80. to było 7. Moja mama wyjechała do Stanów Zjednoczonych na prawie rok. To był czas jeszcze tak zwanej komuny. Tęskniłem niesamowicie, miałem 15 lat. Teraz jest Skype, prawda? Widzisz obraz, widzisz tę osobę, słyszysz głos, rozmawiasz, ile chcesz, za darmo. Z moją mamą, jak mogłem rozmawiać, to trzeba było rozmowę zamawiać na kilka tygodni lub miesięcy naprzód. I jak rozmawiałem z mamą, teraz dopiero dowiedziałem się niedawno, że te rozmowy były podsłuchiwane. Czyli nie tylko ja rozmawiałem z mamą, nie tylko ja słyszałem, ale słyszał mojej mamy ktoś jeszcze inny. I mogłem tylko słyszeć. Tęsknota była niesamowita. Jak mama wróciła, to przez pół godziny nie mogłem się od niej oderwać. Bo widziałem, że wróciła moja ukochana osoba i nawiozła mi prezentów. Wiem, że na moim osiedlu miałem pierwszą kuchenkę mikrofalową, filmy Gold Star. Ale w czasie przełożenia przez granicę popsuła się. Nie skorzystałem. Ale miałem. Miałem zegarek elektroniczny firmy NEC. Chwaliłem się w szkole. Człowiek tęsknił, wiadomo? Tęsknił. A przychodzi Bóg Ojciec, który stworzył cię, który cię kocha, który daje ci błogosławieństwo każdego dnia. Bóg dawał błogosławieństwo przez moją matkę. Do dzisiaj daje błogosławieństwo dla mnie przez moją mamę, która mieszka parę ulic stąd. Ale nijak to się ma do tego, co daje mi Bóg. Bo mama jest człowiekiem, a Bóg jest osobą duchową. Słowo Boże mówi, kiedy Bóg się objawi nam, poznamy Go takim, jakim jest. Kto wie, jaki jest Bóg? Nikt nie wie. Troszkę może wiemy, troszeczkę. A jak Bóg się objawi, czekamy z utęsknieniem, aż przyjdzie Jezus i swój Kościół zabierze. I na zawsze będziemy tam razem w górze z Nim. Ale zanim to nastąpi, co mamy robić? Uświęcać się, bracia i siostry. Jak miała wrócić moja mama, co ja robiłem, bracia i siostry? Pucowałem mieszkanie. Ojciec mówi, co ty robisz? A ja wyciągałem kryształy z regału i myłem każdy kryształ oddzielnie. Dwa potłukłem, inna sprawa. Tak chciałem, żeby mama przyszła, żeby była zadowolona z tego, że posprzątane to wszystko, że nie przyjdzie i znowu, ojej, pranie, gotowanie. No. Wróciłam po ciężkiej pracy, bo w Stanach mama nie leżała, tylko pracowała. Z moim bratem i z moim ojcem myśmy pucowali całe mieszkanie. Kurze, pranie, zasłon, firanek, pastowanie podłóg, pranie dywanów. Chyba nigdy tak nie sprzątałem jak wtedy. I kiedy mama wróciła, była zadowolona z tego, co zobaczyła. Bóg każdego z nas obdarzył talentami, pewnymi umiejętnościami. Inni potrafią grać, inni nie potrafią grać. Potrafią hodować pszczoły, które wyprodukują wspaniały miód. Ja nie potrafię produkować miodu, czy hodować pszczół. Trzeba to umieć, trzeba to kochać. Inni są wspaniałymi masażami, wspaniałe wyroby zrobią. którymi się delektujemy. Inni wspaniały chleb wypiekają. Każdy ma jakiś talent. W zborze ten potrafi głosić. Jeden potrafi grać. Trzeci potrafi modlić się. Ma ducha wstawiennika. Następny potrafi prorokować. Jeden potrafi, może to dziwnie znaczy, ale sprzątać. Niektórzy sprzątają, powiesz, no to nie tak, to nie tak. Pamiętam kiedyś ja posprzątałem. Posprzątałem, postarałem się. Wiecie, przed nabożeństwo, a pastor podchodzi tak, zdjął z kolumny.
O, zobacz.
Starałem się. Ale wiecie, no, pastor wszystko zobaczy, pomimo, że ma okulary, prawda? Ale przychodzi Bóg, patrzy na twoją pracę, który cię powołał, mówię tu o powtórnym przejściu. I do kogo nas przerówna? Do kozłów czy do owiec? Czyli, jeśli chodzi o owce, dobrze, sługo, dobry, wierny, wejdź do radości Pana swego. Kto by chciał te słowa usłyszeć od Boga? Tylko Magda podniosła rękę. Odruch. Ciekawe, kto odruchowa zareaguje, kto chce być kozłem. Żadnych odruchów nie widzę. Słowo Boże mówi tak. Tytusa, drugi rozdział, wiersze 11-13. Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa, czy oczekując Jego przejścia. Czyli to nie jest czekanie bezczynne. Mama wróci, posprząta. To nie jest czekanie bezczynne. Drugi list Piotra, trzeci rozdział, wiersz 14. Przeto umiłowanie, oczekując tego, czyli przyjścia Jezusa, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy i bez nagany w pokoju. Przynajmniej 50 razy w Nowym Testamencie Kościół wzywany jest do czuwania. Znaczy taki zwrot w charakterstwa czuj, czuwaj, prawda? Musiałem się go nauczyć. Słowo Boże mówi ponad 50 razy o tym. Mateusza 24:42, kilka fragmentów przytoczę. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. Mateusza 25:13. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Marka 13:37. To, co wam mówię, mówię wszystkim. Czuwajcie. Czujność jest wyrazem chrześcijańskiej wiary. Bo jeśli wierzysz w Boga, będziesz wykonywał to, co On ci poleca. Łukasza 12:43. Błogosławiony ów sługa, którego Pan Jego, gdy przyjdzie, zastanie go tak czyniącego. Bóg nas powołał do czegoś, Bóg każdego z nas powołał do czegoś. Do świętości. To są takie ogólne wyzwania. Do wiary, do sprawiedliwości, do uświęcenia, do życia w mocy Bożej. Czyńmy to. To jest to, do czego Bóg nas powołał. Bo przyjdzie Jezus i chce nas widzieć w tym miejscu, w którym postawił nas. Kiedy mój szef przyjeżdża, widzi mnie za kierownicą, a nie w biurze jako z napisem dyrektor. Bawię się na komputerze, coś tam próbuję robić. Chociaż mogę to umieć. Szef mnie powołał do jazdy. Jest osoba, która zajmuje się administracją, ona tym się zajmuje. Chociaż może wykonywać to gorzej ode mnie. Ale przez szefa została do tego przygotowana i wyznaczona. I przyjście Jezusa Chrystusa może się kojarzyć na dwa sposoby. Albo czekamy na nie z radością i z utęsknieniem, albo czekamy ze strachem, co będzie, jak Bóg przyjdzie. Pewnie będzie lał. Jak mieliśmy strogiego ojca, kiedy wracał z pracy, który maszyny jeszcze nadużywał alkoholu, nie wiadomo było, co po nim się spodziewać. Czy przyjdzie i zaśnie i będziemy dziękować Bogu, czy zanim zaśnie, pomacha trochę rękami. Zależy właśnie, czego się spodziewamy. Jeśli starasz się wykonywać Bożą wolę, do tego Bóg nas powołał, dla ciebie przyjście Pana nie jest straszne, wierzę się tylko z radością. Księga Malachiasza, ostatnia księga Starego Testamentu, mówi o dniu Pańskim, który przyjdzie. Może to być z radość. Będziemy zachowywać się jak cielęta wychodzące z obory, które na przykład całą zimę siedziały, bo było zimno, a kiedy zakwitła łąka, zostały wypuszczone. I jak one wybiegają? To jest radość, to jest skakanie. Pamiętam jakiś czas temu widziałem na internecie taki filmik. Bardzo mnie poruszył. Jeden człowiek rozchorował się bardzo poważnie, groziło mu utrata życia nawet, ale dzięki Bogu nowotwór został zwalczony, ale człowiek był praktycznie niepodobny do tego człowieka, jaki był przed rakiem. Z twarzy się zmienił, wyszczuplał ponad połowę i ten człowiek miał psa. Taki kundelek, wiecie. Kiedy człowiek wrócił do domu, siadł sobie na ławce w ogródku, przybiegł pies, który go nie poznał. Nie poznał go. Zaczął go obszczykiwać, tak gdzieś 10 metrów obok niego, latał obok niego. Bał się podejść, nie poznał, zaczął szczekać. Żona tego mężczyzny, pani tego psa, wzięła go na smycz i podprowadziła go bliżej. Jak on powąchał tego człowieka, jak go rozpoznał, to wiecie, to takie radości psa to jeszcze nie widziałem, jak skakał. Skakał pies z wszystkimi sztrampami na szyję tego człowieka, zaczął go lizać, całować, no wiecie, to było różne, to był widok niesamowity. Jak się będzie kojarzył nam, kiedy Jezus przyjdzie powtórnie? Tak będziemy się cieszyć, jak te zwierzę? Radość nieopisana, bo mój ukochany Pan wrócił, który będzie mnie głaskał, będzie mnie wyprowadzał, który będzie mnie karmił, który będzie mnie kochał. Czy boimy się przyjścia Pana, bo zabierze mi to, zabierze mi pieniądze, zabierze majątek, który wypracowałem, zabierze mój samochód, będę musiał służyć. Niektórymi grzechami się nie rozprawiłem, to pewnie jeszcze klapsa mi da, ukaże mnie. Kościół żyje dzięki obietnicy Bożej powtórnego przyjścia Jezusa. Kościół tym żyje. Jezus przyjdzie po ten Kościół, który tęskni za powtórnym przyjściem. Taki był cel Jezusa Chrystusa. Dać ludziom zbawienie. Niech przygotują się na przyjście powtórne Jezusa Chrystusa. Kiedy w Starym Testamencie Bóg powiedział, ukarę się wam za parę dni. Przygotujcie się. Uświęćcie się, wypierzcie swoje szaty. Przygotujcie się. Kiedy Izraelici mieli wyjść z Egiptu, Bóg powiedział do nich, przygotujcie się, spakujcie się, przygotujcie się, jakbyście mieli wyjść od razu. Bądźcie gotowi do wymarszu. I wysmarujcie swoje nadproża i odrzwia krwią baranka, gałązką hizopu, jako dom, w którym są ludzie uświęceni. I anioł śmierci, który będzie przechodził, ominie ten dom. Czyli okaże tam Boże błogosławieństwo. Wieczerza Pańska i powtórne przyjście są ze sobą ściśle powiązane. Wszystko, co pochodzi od Boga, jest ze sobą ściśle powiązane. Nie ma tam żadnego konfliktu, żadnego dysonansu. Wszystko wynika z drugiego. Wszystko ma jakieś niesamowite znaczenie przed Bogiem. Jeśli Bóg mówi, wykonuj to, dla ciebie może to wydawać się takie proste, pospolite. Ale dla Boga to jest niesamowicie ważne, bo ma zawsze duchowe znaczenie. A kiedy nawróciłeś się, bracie i siostro, stałeś się duchem. Bo kiedy ciało obumrze, bo ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego, tak mówi Słowo Boże, duch wróci do Boga, który go dał. Kiedy przyjęliśmy Boże zbawienie, staliśmy się duchami, które zamieszkują nasze ciała i które służą Bogu Wszechmogącemu. Niech nas Bóg błogosławi, bracia i siostry. Amen.